Szanowni Państwo, w czerwcu ubiegłego roku nasza diecezja włączyła się w akcję sponsoringu pakietów edukacyjnych dla młodych mam w Republice Środkowoafrykańskiej w diecezji Buar. Na ten cel zebrano 75 tysięcy złotych. Udało się ufundować 120 wyprawek dla młodych kobiet, choć początkowo mówiono o 30 takich wyprawkach. Symboliczny czek na kwotę 75 tysięcy złotych został przekazany w Kaliszu we wrześniu ubiegłego roku przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla na ręce księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Warto przypomnieć, że to właśnie biskup kaliski Damian Bryl wyszedł z tą inicjatywą wsparcia młodych mam, która spotkała się z tak hojnym przyjęciem przez diecezjan. Wielką radością była też dla nas wizyta w lipcu ubiegłego roku. Wizyta biskupa Mirosława Gucwy z diecezji Buar z Republiki Środkowoafrykańskiej. Ksiądz biskup modlił się w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, dziękował wiernym za modlitwę i wsparcie. Jest dzisiaj z nami pani Ewa Marciniak, świecka misjonarka z Ostrowa Wielkopolskiego, która niedawno przyjechała z Republiki Środkowoafrykańskiej, która przebywała tam miesiąc od 1 lutego. Pani Ewo, serdecznie witam przed kamerami naszej telewizji Dom Józefa i mikrofonem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Pani Ewo, pani wyjazd do diecezji Buar, do Republiki Środkowoafrykańskiej, ściśle łączył się z projektem, o którym przed chwilą powiedziałem.
Tak, powiedzmy, że to była taka kontynuacja i to była taka współpraca, że nie tylko coś dajemy, ale też pomagamy tak własnymi siłami, czyli przekazujemy to, co ja akurat jestem z zawodu, mojego pierwszego zawodu krawcową. Wcześniej pracowałam w Republice Środkowoafrykańskiej, także te swoje umiejętności, doświadczenie, które wyniosłam z tamtej pracy, mogłam tutaj przenieść. No i tak to się wszystko fajnie udało, że było to możliwe, tak? Bo diecezja, jak gdyby poprzez tutaj księdza delegata napisałam projekt, diecezja to przyjęła, ksiądz biskup Mirek przyjął mnie tam w Buar. No i to dzięki temu to było możliwe, aby tam pracować z dziewczynami. Tak naprawdę pełne 3 tygodnie. Krótko, ale intensywnie.
W ośrodku w diecezji
tak,
Buar,
to bo, tak? Tak, w ośrodku to jest Centrum Kulturalne Saint-Kizito, które powstało w 2000 roku, a w 2012 roku zostało jak gdyby nazwane i tak wydzielone Londo Moluti, to jest w języku Sango, które można w wolnym tłumaczeniu można powiedzieć Londo Moluti, czyli wstań i stój, a tak naprawdę chodzi o wstań, które słyszymy w Ewangelii, dziewczynko wstań, talita kum, a moluti, można to wytłumaczyć w taki sposób, od świętego Ireneusza jest to zaciągnięte, chwałą Boga jest żyjący człowiek, a życiem człowieka jest chwalenie Boga. Chodzi o to, aby te dziewczyny wstały, aby z tych wioseczek małych, bo to nie wszystkie są z Buar, tylko są z różnych miejscowości, aby wstały, zrobiły coś same z siebie. Tutaj to centrum daje im jak gdyby tą możliwość, a teraz tą możliwość dała też im diecezja kaliska. I z takim pakietem mogą wrócić do siebie na te małe wioski, wystawić maszynę przed swoją chatą, po prostu szyć, zarabiać. No i tym sposobem można powiedzieć, że mają chwalić tutaj Pana Boga, a jednocześnie też mają pokazywać, że kobieta potrafi.
Kobieta potrafi i pani, tak jak przed chwilą powiedziała, nie pierwszy raz właśnie tam do Republiki Środkowoafrykańskiej pojechała. Właśnie dlaczego? Dlaczego Republika Środkowoafrykańska?
Dlaczego Republika Środkowoafrykańska? To jest jakby, no trzeba tutaj chyba powiedzieć, że to jest takie jak gdyby powołanie, tak? Bo być misjonarzem świeckim to jest to powołanie. Czasem te wyjazdy są trudniejsze, wiadomo, bo Świeckiemu jest trudniej wyjechać, ale moja jak gdyby droga i powiedzmy marzenie o Republice Środkowoafrykańskiej narodziło się, to takie małe kroki są. Pierwszy misjonarz, którego gdzieś tam spotkałam, to jest misjonarz z miejscowości, z której ja pochodzę, Starchał Wielkich, ksiądz Heniu Jędrzejak, który 30 lat już przeszło, pracuje w Kamerunie. To jeszcze z podstawówki go pamiętam i takie pierwsze zetknięcie. A później poznawałam ludzi, którzy opowiadali mi o misjonarzach i tak poznałam historię świętej pamięci Roberta Gucwy, który był seminarzystą w Republice Środkowoafrykańskiej, był w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich. On został tam zamordowany w napadzie na seminarium. Jak usłyszałam jego historię, gdyby wiedziałam, że chcę pojechać tam. Czemu tam, gdzie człowiek umiera? Proszę mnie nie pytać, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale tak to się stało, że jak gdyby do tego później dążyłam, zaangażowałam się w wolontariat w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich i po 3 latach wyjechałam na misję do wioski Monasao i to była praca od 2012 roku do 2015 i później jeszcze 2 miesiące w 2017 roku. To była praca tak samo jak tutaj w Buar z dziewczynami, z tym, że tam pracowałam w takiej jak gdyby nieformalnej szkole, takich warsztatach z dziewczynami pigmejskimi z plemienia Bajaka. No i całe to doświadczenie, które było tam, jak gdyby metodykę pracy, bo tam dziewczyny nie potrafiły czytać, pisać i liczyć. Całą to moje doświadczenie przeniosłam tutaj na Buar, do tego centrum Londo Moluti i to się doskonale sprawdziło. Tak? Tutaj też część dziewczyn nie miało szansy skończyć całej pełnej szkoły. Część dziewczyn nie potrafi do końca liczyć, nie potrafi dobrze pisać. Czasami słabo mówią po francusku, także porozumiewałyśmy się w języku sango, który znam. No i to też jak gdyby łamie, język łamie bariery, tak? I całe to doświadczenie przeniosłam na Buar, także jednego dnia przyjechałam, następnego dnia już byłam w centrum i już ruszyłyśmy z pracą do ostatniego dnia. W czwartek był egzamin, w piątek wyjeżdżałam na lotnisko.
Pani Ewo, jak do takiego wyjazdu trzeba się przygotować? Czy Pani się przygotowuje?
Teraz do tego wyjazdu, to było przygotowywanie takie w międzyczasie, przygotowałam sobie warsztat taki, że wiedziałam, co chcemy zrobić, tak? Wiedziałam, co ja chcę zrobić. Nie wiedziałam, jak to zostanie przyjęte przez dziewczyny, bo oczywiście dla mnie nowa grupa, ale przygotowałam projekty, które robiłyśmy. Było to wszystko wyrysowane, miałam przygotowane szablony, miałam przygotowany jakby cały materiał. Zabrałam też walizkę igieł do szycia ręcznego, igieł do szycia maszynowego, centymetrów krawieckich. Proszę nie myśleć, że tam nie ma igieł, tam są igły do szycia, tylko że często one są takiej jakości, że w tamtej temperaturze i w tamtym jak gdyby klimacie, gdzie jest duża też wilgotność, często są deszcze, szybko się tępią. To szycie jest trudne. Jest mozolne, bo te igły nie wytrzymują, tak? Trzeba by przy każdym szyciu codziennie zmieniać igłę, a te nasze, które są tutaj zakupione, gdzieś tam zakupiłam w hurtowni, ułatwiają po prostu pracę, tak? I to takie malutkie przedmioty, tutaj też diecezja kaliska wsparła jak gdyby zakup tych różnych drobnych rzeczy, no pomogło to, że jak gdyby usprawnia się tą pracę, tak? Usprawnia się to, co jak gdyby można robić. Także taki warsztat był tutaj przygotowany. No i później każdego dnia zaczynałyśmy pracę od rzeczy prostych. Na początek było tylko i wyłącznie sprawdzenie, kto sobie radzi ręcznie dobrze, kto sobie radzi dobrze na maszynie. Po 2-3 dniach bodajże zrobiłam egzamin. Już egzamin, bo ja pracowałam z 3 klasą.
Jakim to są wieku?
To były dziewczyny między 16 a 28 rokiem życia, czyli rozstrzał duży, ale one zaczynały pierwszą, drugą i trzecią, jakby to była jedna grupa, bo tam przychodzą dziewczyny na 3 lata, Ja pracowałam z trzecią grupą na trzecim roku, która w czerwcu będzie teraz kończyła swoją edukację tą zawodową i 23 dziewczyny z trzeciej klasy i dwie dziewczyny były wyciągnięte z drugiej.
I pan jedna.
Ja jedna plus nauczyciel miejscowy, pan Celestyn, który jest też katechistą na wioskach i on codziennie dojeżdża, bo on tam pracuje w tym centrum, codziennie dojeżdża motorem, w soboty, niedzielę ma przygotowania katechetyczne i w swojej tej wiosce tam się zajmuje przygotowaniem liturgii i tak dalej. Pracowaliśmy razem, ja każdego dnia mówiłam, co będziemy robić, tłumaczyłam troszkę jemu, a później te 25 dziewczyn trzeba było tak zrobić, żeby nikt nie siedział, żeby każdy miał zajęcie i to była praca indywidualna. Ja kładę akcent na to, żeby to było indywidualne, bo jeżeli się mówi do 25 na raz, maksymalnie 5 osób z tego coś wyciągnie. Takie mam doświadczenia wcześniejsze i tak to było kontynuowane teraz. Po trzech dniach był egzamin. Egzamin polegał na tym, że wszystkie maszyny, które tam były rozłożone na części. Igła osobno, bębenek osobno, sznurek osobno, bo oczywiście nie pracowałyśmy na prąd maszynami, tylko deptane. I każda dziewczyna podchodziła do maszyny, musiała ją złożyć razem, musiała przeszyć na kawałku materiału jakieś tam ściegi proste. Jeżeli to zrobiła sama, bez pomocy kogokolwiek, mojej czy Celestyna, zdała egzamin. I było zapowiedziane, kto sobie poradzi z maszyną, szyje dalej na maszynie, kto sobie nie poradzi, wraca na szycie ręczne. I tym sposobem 13 dziewczyn zostało przy maszynach, 12 dziewczyn wróciło do szycia ręcznego. Oczywiście był bunt, no bo jak to, na trzecim roku nie będą szyły ręcznie, ale no sprzeciwiły się, ale jak gdyby no tak czy tak musiały szyć ręcznie. I od tego dnia jak gdyby grupa była podzielona tak, że od rana pracowałyśmy wszystkie, po południu zostawały dziewczyny tylko te, które szyją na maszynie. No niestety trzeba było zrobić selekcję, żeby ktoś na tym skorzystał bardziej, tak? I te dziewczyny, które zostawały po południu, szyły na maszynie. Oczywiście cały czas trzeba doprecyzowywać, żeby to było dokładnie, że to, co jest na zewnątrz ładne, ma być tak samo w środku ładne. I też ma być równe, proste, bez wyciąganych nitek i tak dalej. I też było zapowiedziane, że to, co uszyją, to samo będą prezentować na sesji, na pokazie, bo nasza praca zakończyła się pokazem mody i sesją zdjęciową.
Do tego dojdziemy.
Tak. I to, co uszyły same, one to prezentowały. Czyli jak dziewczyna uszyła dwie jakieś tam rzeczy, to wychodziła dwa razy, a te dziewczyny, które szyły ręcznie, to tutaj też trzeba powiedzieć, że jak gdyby poziom był bardzo zróżnicowany, ale też dziewczyny były na różnych etapach. Tak, miałam dziewczynkę, która nie mówiła i nie słyszała. To też jest taka dodatkowa trudność. Jak tu wytłumaczyć, jak tu powiedzieć, jak tu ja do niej mówię, czy Moinga, Mokomprą, znasz, rozumiesz? Ona kiwa, że tak, no ale ja nie jestem pewna, czy ona słyszy, czy nie. I one między sobą później tłumaczyły, tak? Nie mówiła, ja nie dostawałam jak gdyby odzewu, że Ewa, rozumiem. Tylko ona mi jakimiś sygnałami pokazywała głową, że ona wie. I ona szła w sukience, którą uszyła całą ręcznie. Była dziewczynka, która ma lewą rękę lekko niewładną. Także to też było dodatkową trudnością i na maszynie nie mogła sobie poradzić, bo ten materiał ciągle jej spadał. Ta ręka jest potrzebna. A ręcznie jak szyła, nie wiem jakim sposobem, ale uszyła lepiej niż niektóre dziewczyny, które miały dwie sprawne ręce. Także ten podział był taki dosyć jak gdyby mocny. No i co nam to dało, że ja tą grupę rozdzieliłam, tak? I że dyrektorka pani Beatrice się zgodziła na to i tak dalej. Dało nam to, że teraz dziewczyny po moim wyjeździe pracują w tych samych grupach, że są rozdzielone, że pan Celestyn pracuje od 8 do 16, zgodził się na to i są dziewczyny, które są zaawansowane i idą do przodu i coraz więcej różnych modeli. Nawet w środę dzwoniła do mnie Jessica i mówi, Ewa, musisz przyjechać, bo już nam będzie brakować niedługo modeli. A ta druga grupa, która z tą maszyną sobie nie poradziła, gdzie to było złożenie maszyny razem było wielką trudnością, pracuje na to, żeby w tym czerwcu dosięgnąć właśnie tego, w cudzysłowie, trofeum, jakim jest maszyna, tak? Że jeszcze są całe 4 miesiące, gdzie mają na to czas, jest 12 dziewczyn, jest ten pan, który z nimi pracuje, żeby one sobie po prostu zdobyły tą umiejętność, nie? No tutaj trudność pojawia się w tym, że jest dużo dziewczyn, 25 dziewczyn dla jednego nauczyciela to jest za dużo. To jest za dużo, to jest za duża grupa i dlatego to zostało rozdzielone. Także ja mam nadzieję, że w czerwcu dostanę wiadomość, że ta dwunastka poradziła sobie.
Panie Ewo, igły, maszyna, nici, ale potrzebne są też tkaniny, żeby było z czego uszyć. Właśnie to też pani tutaj zawiozła z Polski, czy już na miejscu?
Nie,
i jeszcze
nie.
Przy okazji, czy tylko panie szyły kobiece stroje, czy dla panów też coś?
No to tak, zacznijmy od materiałów. Materiały to też oczywiście kalisz. Nie zawoziłam, oni mają cudowne, wspaniałe, piękne materiały, takie właśnie kolorowe, jak ja tutaj mam.
Stamtąd przywieziono?
To jest materiał przywieziony stamtąd, a to jest uszyte przeze mnie. I materiały zostały zakupione w Kamerunie. Tam jest do Kamerunu około 150 kilometrów, także spokojnie można sobie dojechać, kupić po tańszej cenie. Kupuje się to jest pani, mówi się na to pani. Cały kupon takiego materiału to ma 6 jardów, czyli to jest niecałe 6 metrów, 5 metrów z kawałkiem. I oni w tych materiałach chodzą kolorowych. Są bawełniane, są sztuczne, no bo Chiny teraz różne rzeczy proponują, ale oczywiście dziewczyny i ja też wolę tą czystą bawełnę. Tam były zakupione materiały, z których korzystałyśmy. Oczywiście nam brakło, bo wzięłam z nawiązką, ale nie przypuszczałam, że dziewczynom pójdzie tak dobrze i w międzyczasie jeszcze były dokupowane. Szyłyśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie dla kobiet i dla dzieci. To, co nam się udało męskiego uszyć, bo nie dało się wszystkiego, to biskup Mirek dostał koszulę uszytą przez Priskę, taką bubu, tak zwane bubu, czyli taka luźna koszula duża. Byli też tam wtedy wolontariusze z Polski, dwóch panów, oni też dostali w prezencie taką koszulę. Także tam są czasami takie zdjęcia, gdzie na tym pokazie biskup Mirek występuje w takiej granatowej koszulce, to jest uszyta przez dziewczyny. A chodziło mi o to, żeby dziewczyny, bo od czegoś trzeba zawsze zacząć, tak? Od prostych modeli. Tam jest inne krawiectwo. U nas w krawiectwie korzysta się z papierów, z różnych szablonów. Często rysuje się od razu na materiale i tak dalej. A tam krawiectwo często polega na tym, że składa się po prostu materiał i koszulę męską składa się tylko materiał, wycina się i to już jest, tak? Tam często jest tak, że nie bierze się miary. Krawiec patrzy i on już wie, jak to zrobić. Także ja w 2012 nauczyłam się szycia jednego stroju bluzki afrykańskiej, tak zwany Coupe de Côte d'Ivoire i to przełożyłam też tutaj. Było to znane tutaj, ale nie wiedziały, nie potrafiły tego skroić. Także to jest na zasadzie składania i po prostu odmierzania konkretnych jakichś tam odległości i krojenia. No to tutaj też z kolei wchodziło to posługiwanie się centymetrem krawieckim. I tutaj taka śmieszna anegdota. Ja zadowolona kupiłam 30 cm krawieckich na takim kółku fajnym, żeby można było to zawsze mieć przy sobie i trzymać gdzieś tam przy maszynie, żeby się nie rozwijało. W momencie, jak uczyłyśmy się zdejmowania miary, dziewczyny w takim stanęły 3 czy 4 i zrobiły jakąś debatę i pytam się, o co chodzi? Bo nie uczyły się, nie brały tej miary, tylko debatowały i mówią do mnie, Ewa, abuba awe. Ten centymetr jest zepsuty. No i patrzę na niego i mówię, nie jest zepsuty, jest dobrze. No jest 1, 2, 10, 20, wszystko na nim jest. Do 150 jest. Nie, Ewa, on jest zepsuty. A był zepsuty dlatego, że co mi by nie przyszło do głowy, że tak można powiedzieć, a im przyszło, bo to polegało na tym, że było 1 do 10, później po 10 nie było 11, tylko było 1, 2, 3, 4, 9 i 20 i później było 30 i między tymi dziesiątkami nie było 12, 22 i tak dalej, tylko były 1, 2, 3, 4 i dla nich to było zepsute, bo to nie szło po kolei od 1 do 150, tylko szło dziesiątkami. I trzeba było wytłumaczyć, że to nie jest zepsute, że po prostu są takie centymetry i są takie centymetry. Trzeba sobie tylko to dodać. No i po takim tłumaczeniu już jakby praca ruszyła na nowo, ale z tym centymetrem też jest tak, że nie do końca też wiedziały, jak przyłożyć, w którą stronę tą długość zmierzyć, jak to odmierzyć, gdzie przyłożyć. To wszystko trzeba pokazać. To wszystko trzeba pokazać. I to, co jest najciekawsze też, to szycia można się nauczyć bez umiejętności często pisania, liczenia i czytania. po prostu tylko patrzeniem. Takie miałam doświadczenie na wcześniejszej misji i tutaj też, bo tutaj były dziewczyny, które potrafią czytać, pisać i liczyć, ale były dziewczyny też takie, które tego nie potrafią.
Co dalej? Te młode kobiety nauczą się szyć dzięki Pani pewnie bardzo dobrze. Co dalej z nimi? Czy one mają szansę podjąć gdzieś pracę właśnie w tym zawodzie krawiectwa, czy to raczej dla siebie tak? Też dla siebie, prawda, żeby sobie coś uszyć.
Z 25 dziewczyn, które chodziły na te zajęcia, ja wyselekcjonowałam, że tak powiem, 12. Które mają szansę na to, nie żeby pracować też u siebie. One tam często mówią, że po tej szkole chcą znaleźć sobie staż, czyli pójść do kogoś, do takiego małego atelier, popracować u kogoś, chociaż trochę, chociaż jakieś pół roku, dokształcić się trochę w takiej praktyce, w takiej obyciu z klientem, bo to jest, szycie to jest praca z człowiekiem, indywidualna, tak? I wtedy otworzyć coś swojego. No i ja twierdzę, że 5 dziewczyn na 100% pójdzie w swoją działalność. Mhm. Czyli otworzą swoje warsztaty i ta maszyna, która tutaj z tych pakietów, gdzie diecezja Kaliska wsparła, no to one jak gdyby mają już ten warsztat wyposażony, tak? Bo dostaną maszynę, dostaną jakieś podstawowe rzeczy, nożyczki i tak dalej. Dostaną część materiałów też, czyli mogą tak naprawdę zawieźć maszynę do domu, w ciągu dnia, bo to się często tak dzieje, wystawiana maszyna jest na zewnątrz, powywieszane są sukienki czy różne rzeczy i ona już może działać, już może szyć, już może pracować. I twierdzę, że ta piątka na 100%, Jessica, Priska, Neftalin, Evody, Christel, to myślę, że na 100%, chociaż Jessica bym widziała jako nauczycielkę, bo to była dziewczyna, która potrafiła sama zrobić. Jeżeli ją tylko poprosiłam, słuchaj, ja teraz biorę te 23, a ty bierzesz tutaj Evody i szyjecie razem spodnie i ty tłumaczysz. I ona to potrafi zrobić. Ona potrafi uszyć i potrafi przekazać tą wiedzę, którą już zdobyła. I jest też taką w tej grupie jakby taką liderką, tak? I nigdy nie odmówiła. Nawet jak była czasami zła, że ktoś jej przeszkadza w tej jej pracy, bo to oczywiście jej przeszkadzali, ale nigdy nie odmówiła tym koleżankom jak gdyby z grupy, że ona nie pokaże. Czasem w nerwach widziałam, ale pokazywała i to wychodziło, tak? I potrafiła przekazać, jak uszyć spodnie z kieszeniami, ze szlufkami, z paskiem i jak to zrobić. No to jest duża umiejętność. To jest bardzo duża umiejętność. No i takie osoby trzeba po prostu do przodu promować. A to, że te 12 kolejnych zostanie i jak gdyby myślę, że one nie będą pracowały w zawodzie, ale to, że będą miały tą umiejętność szycia, będą miały tą maszynę, to w jakiś sposób stają się już samodzielne, bo to, co w domu dla męża, dla rodziny, dla swoich dzieci, będą potrafiły zrobić same. I wystarczy, że zdobędzie jakieś pieniądze, kupi sobie materiał i nie będzie musiała już wydawać na szycie. Sama sobie to po prostu zrobi, nie? Też z 25 połowa to jest bardzo dużo.
Tak, tak.
To jest bardzo dużo.
Pani Ewo, no i ten pokaz mody, to Pani pomysł?
Tak, to jest mój drugi pokaz w Środkowej. Pierwszy był w 2017 właśnie w tym Monasao. No i tutaj jak coś jest na koniec, to się do czegoś dąży, tak? To nawet nie dla mnie to, czy nie dla prezentacji, tylko to jakby było dla nich, bo to jest w tym momencie święto. To było ich święto kobiet. I ja myślałam, że one tylko po prostu się ubiorą. Muzyka była puszczana do prób z magnetofonu, a później do samego pokazu miałyśmy muzykę na żywo. Jest tam szkoła muzyczna, także ta szkoła nam przygrywała do tego pokazu. No i one w ogóle całe jak gdyby się w to zaangażowały. Przyjęły też moją taką prośbę, bo ja poprosiłam, żeby wyszły na boso, żeby nie chodziły w butach na tym pokazie, tylko żeby wyszły na boso. żeby zrobiły sobie afro albo takie kity związane, żeby miały. I oczywiście na początku był mały bunt, no bo jak to na boso? A ja mówię, że kiedyś tak się chodziło w Afryce, tak? Na boso. Czyli łączymy to, co jest współczesne, z tym, co jest Yeti Kotara. Yeti Kotara, no to jest coś, co jest tradycyjne. I to, co jest tradycyjne, jest dobre. Czyli my chcemy w tym pokazie połączyć to, co jest tradycyjne i to, co jest współczesne. Współczesne dla nich jest to, że jest ten pokaz mody, że one mogą to zaprezentować, że one się wymalowały, że one zrobiły sobie paznokcie, wszystkie na równo, na czerwono. A to, co tradycyjne, chodzenie na boso, czy to afro przysłowiowe i tak dalej, no to nie jest złe. I jak się tłumaczy to w taki sposób, to ja sama byłam na tym pokazie, co prawda nie szłam w nim, bo powiedziałam, że nie pójdę, bo to jakby nie potrafię, tak? Ale całe to zaangażowanie na tym zapleczu, też byłam na boso. Też byłam na boso, afro nie miałam, bo się nie dało, ale też byłam na boso i to jest jak gdyby, no jakby stajemy się wtedy tak samo, tak? One przyjmują to, co ja im czasami narzucałam, że nie robimy tak, czy nie robimy to, ale ja przyjmuję, jestem u nich gościem, ja przyjmuję to, co jest ich, to, co jest ichniejsze.
Co pani zapamiętała najbardziej z tego ostatniego wyjazdu? Było może takie jakieś wydarzenie? Jedno, dwa?
No, niespodzianką było dla mnie ich podziękowanie, którego się jak gdyby nie spodziewałam w ogóle, bo nie po to tam jechałam. Ja lubię sama szyć i lubię, jak to wychodzi, lubię jak one, znaczy, zawsze się cieszę, jak im to pasuje i tak dalej. Spędzałyśmy od 8 do 16 cały ten czas razem, z nimi jadłam posiłki i to były ich posiłki, maniok z tym, co było, z rybami, z bagarą, czyli z krową, z gąsienicami, zależy co podały, to było, to jadłyśmy wszystkie tak samo, ale niespodzianką było to, że jak już przyszedł ten dzień pokazu, one przygotowały taką jakby procesję z darami, tak? Kazały mi wyjść na środek, śpiewały, szły z tymi darami, przygotowały dla mnie prezenty, no i wyrzucały mnie do góry, wyhuśtały mnie po prostu jak tylko się dało. Ja pierwszy raz coś takiego przeżyłam, jakby różne jak gdyby takie podziękowania były i mówiłam do biskupa Mirka, że pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłam, a on do mnie mówi, że 30 lat jestem w Afryce, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nasze bariery kulturowe, językowe, one praktycznie nie istniały, nie? One nie istniały. No i teraz piszą, dzwonią, że mam przyjechać, że mam przyjechać, bo już trzeba następne modele szyć. Także zobaczymy, jak to będzie. Są jakieś tam dalsze projekty z biskupem Mirkiem. Potrzebna też jest formacja nauczycieli, tak? Bo ja jako wolontariusz, czy jako misjonarz, czy misjonarze, no to my tak naprawdę jesteśmy gośćmi. Wchodzimy w jakieś środowisko, jest to nasze, czujemy się tam dobrze, pracujemy wspólnie i tak dalej. No ale przychodzi taki moment, że się z tych krajów wyjeżdża, wraca się do siebie, a oni tam zostają. I trzeba tak znaleźć takich liderów i wyszkolić tak kadrę, żeby to oni byli tymi, którzy będą ciągnąć jak gdyby za sobą.
Pani Ewo, misjonarka, jest Pani misjonarką świecką, ale chciałbym też zapytać właśnie o tą sferę życia duchowego na misjach. Jak to wygląda? Modlitwa i tak dalej.
W tym czasie teraz tego krótkiego projektu w Boar, no to ja wstawałam rano o 6 na terenie Sondra Cay, tam gdzie mieszkałam. Była msza codziennie odprawiana przez księdza Marka. No i po prostu wstawało się po ciemku, bo to 6 to jeszcze ciemno było, msza, śniadanie i tak się rozpoczynało dzień. po śniadaniu na nogach 15 minut do centrum, wieczorem się wracało i to już każdy jakoś tam indywidualnie, ale takim czymś, co rozpoczynało dzień, no to właśnie ta codzienna msza święta, nie? W niedzielę oczywiście gdzieś tam albo na wiosce msza też się z misjonarzem dojeżdżało, albo w katedrze przy tych uroczystościach różnych, tam było dużo uroczystości, albo po prostu gdzieś tam do klarysek się szło, żeby troszkę odpocząć też, nie? To tak to było. A w drodze łapało się. No dla mnie na przykład praca to też, tak? To, co jest Londo Moluti, wstań i stój. Wstań i rób coś, co sprawia ci przyjemność, co sprawia ci radość, tak? No to z tymi dziewczynami, tam chodzą dziewczyny, które są ochrzczone, chodzą takie, które są nieochrzczone, chodzą takie, które są baptystkami. Jak gdyby tam nie ma różnicy, kto w co i jak wierzy. Po prostu robi się tak, żeby było dobrze, nie? Oczywiście one się pytają, tak? Czy mojek katolik? No tak, no jestem katolikiem i to jest takie normalne, tak? Ale nie zwraca się jak gdyby na to w ogóle uwagi.
Powiedzmy też, Pani Ewo, jak nasi widzowie i słuchacze mogą włączyć się w pomoc misjom. Oczywiście modlitwa, ale nie tylko, prawda?
No oczywiście jest to modlitwa, tak. Tym bardziej Republika Środkowoafrykańska potrzebuje modlitwy, bo to jest kraj, który jest średnio co 10 lat szarpany przez rebelię. Ja przeżyłam taką rebelię i wojnę w 2012. W 2013 roku musiałam uciekać z kraju. Miałam spotkanie z rebeliantami, przeżyłam napad na misję. Tutaj w Buar, rok temu jeszcze na terenie tej diecezji, na terenie w ogóle tego miejsca, gdzie mieszkałam, byli uchodźcy, którzy musieli uciekać przed rebeliantami i tam się schronili w starej katedrze i mieli jakieś tam zapewnione takie warunki, powiedzmy, że jakiegoś tam spokoju, tak, że przez chwilę mogli pożyć troszkę spokojniej. No dzisiaj tam jest tak, że w tym kraju ciągle są rebelianci, tak? I tak naprawdę nikt nie wie, czy kolejna rebelia będzie za tydzień, czy będzie za pół roku, bo różne słuchy są, różne są gdzieś tam głosy. Biskup Mirek na terenie swojej diecezji ma rebeliantów, tak? On z nimi rozmawia, jeżeli coś czasami wychodzi, to on prosi, on ingeruje i prosi o to, że ludzie chcą już żyć w pokoju. Już mają dosyć ciągłych ucieczek, tak? Bo idą rebelianci, ludzie z wioski uciekają do buszu i tam siedzą i tam nie wiadomo, ile się spędzi tego czasu. Ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo męczące, bo uciekałam z Monasao kilka razy i za każdym razem z pigmejami gdzieś tam do lasu, także to nieważne, w jakiej części świata jesteśmy, to jest bardzo męczące. Na końcu jest tak, że człowiekowi się nie chce. Chce zostać już po prostu na tym miejscu, nieważne, co się stanie. Także modlitwa tak, Republika Środkowoafrykańska, powiedziałabym, że potrzebuje dwa razy więcej tej modlitwy. Oczywiście włączyć się finansowo też, choćby te pakiety maszyn, tak? Dziewczyna, która skończy to centrum, ona nie jest w stanie sobie kupić takiej maszyny. Tą maszynę trzeba pojechać do Kamerunu, trzeba ją zamówić, trzeba ją przywieźć i trzeba ją złożyć. Tutaj dziewczyny dostają przywiezioną, złożoną, składa to Celestin, który jest tam nauczycielem i one jak gdyby to dostają w pakiecie. Czyli jakby, żeby tego tylko nie zmarnować, nie? Także te pieniądze są potrzebne. Tylko teraz też taki fajny projekt też wyszedł tam. Dziewczyny będą miały, ta szkoła Londo Moluti będzie miał wybudowany butik i dziewczyny, które już będą sobie dobrze radziły w tej szkole, będą szyły i to, co uszyją, będzie w tym butiku. I będą mogły jak gdyby sprzedawać i dzięki temu będzie można zbierać też fundusze w taki sposób na kolejne materiały, żeby dalej sobie pracować. No to tak, no to są dwie jakby nitki, tak? Modlitwa i finanse. Modlitwa i finanse.
Kiedy kolejny wyjazd?
Nie ma dat. Nie ma dat. Mamy taki plan z biskupem Mirkiem, żeby przynajmniej raz do roku dojeżdżać i żeby z dziewczynami z trzeciego roku pracować. Chociaż ja po przyjeździe jak gdyby twierdzę, że najpierw trzeba zrobić formację nauczycieli, tak? Żeby to oni byli tam bazą, a później można jak gdyby planować dalej. Formacja nauczycieli to musiałoby to być troszkę dłużej. Nie miesiąc, to jest za mało. Może jakieś 2-3 miesiące. No zobaczymy, tak? Dopiero co wróciłam, jeszcze żyję tym, co tam było. Jeszcze jestem w trakcie przygotowywania takiej książki w języku sango trochę z tymi modelami, które były, żeby można było co roku też pracować na tych samych modelach i uczyć się, żeby każda grupa, która będzie wychodziła, umiała to, co umią teraz te dziewczyny, które wyszły, tak? No i zobaczymy, no. Zobaczymy.
Pani Ewa Marciniak, bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zapłać.
Dziękuję.